Ortodoksja.
Kłaniam się słuchaczom Radia Ortodoksja. Dzisiaj chcę przedstawić książkę Aleksandra Kirluka Nowokornino. Kim jest pan Aleksander? To profesor Politechniki Białostockiej, inżynier i napisał książkę o swojej rodzinnej wsi Nowokornino na Hajnowszczyźnie. Prawdę mówiąc, podziwiam ludzi, których zawodowa aktywność zdawałoby się w ogóle nie predysponować do stworzenia tego typu książki. Przecież pan Kiryluk specjalizuje się w naukach rolniczych i technicznych. Ukończył Główną Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zajmuje się łąkami, torfowiskami, ochroną środowiska na wsi. Ale w ostatnich latach poszerzył obszar swoich badań. Zajął się także kulturą wsi i jej problemami społecznymi. A to znalazło odbicie w wielu publikacjach naukowych i popularno-naukowych. I właśnie monografia o Nowokorninie stała się jakby syntezą jego badań społeczno-kulturowych. I w tym kontekście rozwojowej drogi autora można zrozumieć, dlaczego ta praca jest tak zadziwiająco dojrzała. Jest w niej pewna równowaga między frapującą opowieścią o ludziach i kilkusetletnią historią wsi, między specjalistą od gleb, torfowisk i procesów przyrodniczych, czego w zasadzie nie spotykamy w innych monografiach wsi, a zdjęciami, starymi dokumentami i mapami. Na pewno ta książka wymagała wielu lat pracy, kwerend w archiwach, rozmów z ludźmi, którzy jeszcze pamięć zachowali, pożyczania od nich zdjęć i dokumentów. Książka została starannie wydana, a to już jest głównie zasługą jej wydawcy, Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Jest to w dużej mierze praca społeczna, bo dziś pisanie książek, chyba poza sensacyjnymi, to przede wszystkim uprawianie czynu społecznego. Więc tym bardziej szacunkiem podchodzę do autora. Jego praca stała się nie tylko prezentem dla Nowokorninian, ale dla dużo szerszej społeczności. Bo dzieje jego wsi zostały rzucone na szerokie tło historyczne. Poza tym w książce, jak w lustrze, odbijają się losy naszej wsi. Bo przecież każda przeżywała tragedię obu wojen, bierzeństwa. W każdej tak samo chodzono do cerkwi. Orano, siano len, tkano, wypasano krowy. Autor zaczyna od zarysu dziejów północnego Podlasia, sięgając nawet do czasów Rusi Kijowskiej. Przeprowadza przez kolejne wieki, by dotrzeć do pierwszej połowy XVI, kiedy ziemie na południe i południowy wschód od Bielska stały się domeną kilku rodów ziemiańskich. Sapiechów, Bohowitowiczów, Bohowitynowiczów, Olelkowiczów, Radziwiłów, Faraorów Łoknickich, Wachanowskich. Tu zrobię krótką przerwę. Wachanowscy mieli w swoim posiadaniu wólkę wachanowską, teraz nazwaną Wygonowską. Uważam, że mieszkańcy wsi w końcu powinni się zbuntować, bo to jest żaden wychon, tylko upamiętnienie starego rodu właścicieli tej wsi. Więc ona powinna brzmieć nazwa Wólka Wachonowska. Dlatego warto czytać historię, żeby wiedzieć, z czego co pochodzi. Więc sięga do pierwszej połowy XVI wieku, kiedy tworzyły się różne formy osadnicze, a to ulicówki, głównie w dobrach królewskich, a to małe wsie chłopskie, wsie drobnoszlacheckie, osady folwarczne, osady młyńskie, rolnicze i puszczańskie. Bo oprócz chłopów mieszkali w tych wsiach bartnicy, cieśle, kowale, bednarze, garncarze, piwowarze, rybacy, słodownicy, puszkarze, bojarze, osocznicy i strzelcy. Jakaż ogromna różnorodność zawodów. Autor prowadzi czytelnika przez kolejne wieki, kończąc na naszych czasach. Po czym przechodzi do historii już samego Nowokornina, stwierdzając, że pierwsi osadnicy pojawić się mogli tu około 1500 lat temu, a co najmniej od X wieku ważne centrum osadnicze funkcjonowało w nieodległym zboczu. W XVI wieku wzdłuż rzek rozwijało się w pierwszym rzędzie osadnictwo. Rzeka Łoknica stanowiła taką osadotwórczą wodną magistralę. Nowokornino osadowiono u jej źródeł, o czym donosi już sam tytuł książki. Autor wymienia dokumenty zachowane z XVI i XVII wieku i stwierdza, że wieś od razu po jej założeniu prężnie się rozwijała. Powstało wtedy wójtostwo nowokornińskie i folwark Trywierza. I tu bardzo ciekawe informacje o Trywierzy. Dziś zupełnie prowincjonalnej miejscowości, a wtedy w pierwszej połowie XVIII wieku pozostawała pod zarządem Branickich i stała się jednym z wiodących gospodarstw w ich dobrach. Dobre ziemie rodziły obfite plony, zbóż, a zboże było surowcem dla wzniesionego tu dużego zespołu gorzelni. Trunki tu produkowane słano do Warszawy, Tarchomina i innych miejscowości w Koronie. W Trywierzy były jeszcze młyny wieczne, czyli wiatraki. Dobrze prosperowało tkactwo. Płótno tu tkane posłano na dwór Branickich w Białymstoku, a stąd spławiano do Gdańska. Tu produkowano także gąty na dachy i tarcicę dębową. I mój komentarz drobny. My, ogarnięci ideą postępu i rozwoju, nie zawsze potrafimy docenić dzieła naszych przodków, choćby w Trywierzy. Za to czyni to Aleksander Kiryluk. Ciekawe jeszcze jest wyjaśnienie terminów Litwiny lub Litwiny i Korolowci. Mieszkańcy Nowokornina to Korolowci. Ale już niedaleki Dubin, Nowosad czy Skupowa to Litwiny. Dlaczego? Bo między tymi wsiami przebiegała granica wytyczona w roku 1569, czyli po Unii Lubelskiej i istniejąca do ostatniego rozbioru Polski. Więc Litwini pozostawali w Wielkim Księstwie Litewskim, a Korolowci należeli do korony. Ale jak z tą było polonizacją w ramach korony? Tu zacytuję zdanie. Na wsi istniało przekonanie, że chociaż niektóre ruskie wsie po 1569 znalazły się w polskiej koronie, to ich mieszkańcy uważali siebie nadal za ruskich. Tereny na pograniczu Korony i Litwy były nazywane niespolszczoną królewszczyzną. Nowy Kornin w 1861 roku wszedł w skład gminy Nowoboresowo powiatu bielskiego. I od tego czasu upowszechniła się nazwa Nowokornino. wprowadzona przez władze carskie. Wieś liczyła wtedy 106 domów. Była duża. Od niej były tylko większe Kuraszewo, Klejniki i Czyże w tym okręgu. Ciekawy jest dokument, który został przedstawiony w książce Wsiewołoda Kresowskiego, pisarza, który w 1872 roku z Petersburga zawędrował na ziemię bielską. Nie zauważył kurnych chat, zagrody gospodarzy ocenił jako obszerne, pisał, że tutejsza ludność wygląda na zdrową i wesołą oraz wyróżnia się bogobojnością. Prawie u każdego gospodarza przed domem lub ogródkiem od strony ulicy stał drewniany krzyż. Na nim wygrawerowany tekst z Pisma Świętego albo z modlitwy. Cyrylicą oczywiście. Aleksander Kiryluk zwraca uwagę, że koniec XIX wieku i początek XX był okresem wszechstronnego rozwoju naszych terenów. W 1888 Puszcza Białowieska przeszła pod zarząd domu cesarskiego. Zaraz potem zbudowano kolej z Bielska do Białowieży, potem Siedlec przez Hajnówkę do Wołkowyska. Następnie strategiczną drogę 90-kilometrową z Bielska do Pruszan. Te budowy dawały mnóstwo pracy okolicznym włościanom, ale także i po nich wyjeżdżały wyjeżdżała nasza młodzież do szkół w Bielsku, Trześciance, Świsłoczy i w Grodnie. Wiadomo, prosperity przerwała I wojna światowa i bieżeństwo. Niemcy też budowali kolejowe linie, ale wąskotorowe. Aż 90 kilometrów ich wybudowali, ale one służyły do rabunkowej gospodarki w Puszczy Białowieskiej. Wywożono głównie dębinę. Okres międzywojenny to w Nowokorninie czas asymilacyjnej polityki narodowościowej II Rzeczypospolitej. Od Białorusinów Mbaga do deklaracji. Jestem obywatelem Polski, jestem Polakiem pochodzenia białoruskiego. I był to oczywiście czas wychodzenia z powojennej biedy. Pierwsze żarówki w chatach Nowokornina zapaliły się w 1952 roku. 7 lat później pojawił się pierwszy wóz ogumiony, który zastąpił żeleźniaki. W 1964 wybrukowano drogę do Trywierzy. Zaraz potem powstało kółko rolnicze, wybudowano sklep, zlewnie mleka. Przez wieś zaczęły kursować autobusy PKS. Dobrze, że autor zauważa takie przełomy cywilizacyjne jak pierwszą żarówkę. Ale w tym czasie też wytyczono łoknicy nowe, wyprostowane koryto w ramach powszechnej melioryzacji, często niszczącej środowisko. Kolejny rozdział o edukacji. Poczynając od połowy XIX wieku, szkół granoty i cerkiewna parafialnych. Warto odnotować, że w 1900 roku na terenie nowobrezowskiej parafii, a do niej należy Nowokornino, uczyło się aż 365 dzieci. Po II wojnie stan szkolnictwa obrazuje stan zamierania wsi. Najwięcej dzieci do szkoły podstawowej w Nowokorninie chodziło w 1954 roku, 128 i 70. Pierwszym 121, po czym następował spadek liczby uczniów aż do 27 w 2020 roku. Kurczenie się życiodajnej w sensie dosłownym siły tego obszaru widać i w innych wsiach. W 1997 zamknięto szkołę w Nowoperezowie. W 2000 Mochnatem uczniów posyłając do Nowokrynina. Ale w 2020 również zamknięto w Nowokorninie. Autor analizuje demografię wsi, sięgając po dane nawet do 1690 roku, kiedy we wsi żyło około 250 mieszkańców. W latach 70. XX wieku wieś szczyciła się największą ich liczbą – 660, po czym ich liczba gwałtownie zaczęła spadać, wysysały miasta. Pozostało dziś tylko około 150 osób. W ramach tego rozdziału autor przedstawia i osoby ważne dla rozwoju i prestiżu wsi, a są to m.in. Anatol Czaban, generał dywizji, arcybiskup gorlicko-nowosądecki Paisiusz, Jan Danilewski, społecznik, Włodzimierz Gacuta, archeolog, kustosz Muzeum Etnograficznego w Warszawie i drugi Włodzimierz Gacuta, Ignatał Geodeta i inni. Dalej rozdział, w którym Aleksander Kiryluk czuje się jak ryba w wodzie, o gospodarce rolnej na Podlasiu. Sięga aż do pomiary włócznej aktu uwłaszczeniowego z 1861 roku, rozkułaczania, wywózek na Syberię, przeludnienia wsi w międzywojniu, parcelacji majątków po II wojnie, nieudanej próbie tworzenia kołchozów i o współczesnych wielkoobszarowych gospodarstwach też pisze, które przy okazji niszczą tradycyjny krajobraz i jego bioróżnorodność. Kolejna część przedstawia duchowość i historię parafii dla Nowokornina w Nowoberezowie z dwiema cerkwiami z połowy XVIII wieku świętego Jana Teologa i z połowy XIX woskresieńskiej. Tu też o krzyżach, cmentarzach, oczywiście o duchownych i wiernych. Baciuszce Piotrowi Martyniukowi, ojcu arcybiskupa Paisiusza, poświęca jako wybitnemu duszpasterzowi zmarłemu w 2000 roku, poświęca autor oddzielny podrozdział. Zwyczaje i obrzędy agrarne też znalazły tu swoje miejsce i są na pewno żywiołem badawczym autora. To temat dla wszystkich, bo w każdej wsi było podobnie. Rok agrarny wiązał się z liturgicznym. Żyto trzeba było rozpocząć siać przed hołowosiekiem, zakończyć przed pryczystą, ziemniaki wykopać do pokrowy, bo to we wrześniu zaczynał się i rok agrarny, i liturgiczny. Potem każde święto cerkiewne wyznaczało początek lub koniec pewnych prac w polu. Do spasa, wiadomo, trzeba było zakończyć żniwa wszystkich zbóż. Przeczytałem w książce i o modlitwie, która towarzyszyła różnym pracom. Przed zarzęciem żyta klękano, całowano ziemię i odmawiano modlitwę. Daj Boże, kop lokko poszło i szczęśliwo żniwo przeszło. Późna jesień miała też swoje prace i swoje obyczaje, tak samo i zima. I na koniec historia rodziny Kiryluków i biografia autora, który urodził się w 1950 roku u Marii i Jana, wyrasta wśród przyrody, na którą do dziś pozostaje wrażliwy. Opisuje dziecięce zabawy i także pracę jak pasienie krów i owiec i oczywiście naukę w szkole. W przypadku autora długą, bo obejmującą i studia, i zdobywanie kolejnych stopni naukowych. Oprócz słowa, skarbem tej książki są fotografie. Pierwsze chłopskie, pojawiły się pod koniec XIX wieku i na początku XX. Były wtedy czymś magicznym, niespotykanym. Wykonywano je w atelier, szanowano, zabierano w daleką podróż. Dopiero w drugiej połowie XX wieku pojawiły się fotografie, można powiedzieć, plenerowe, czyli z sianokosów, żniw, wyjazdów na wesele, chrzcin, spotkań na cmentarzu czy na drodze w Rudówce, niedalekiej od rodzinnej wsi autora, wyjazd na wycieczkę w Tatry. I te wszystkie fotografie znalazły miejsce w książce. Stoją starsi ludzie, osękatych od pracy, rękach i nogach, w chustkach, w czapkach z kozyrką, czyli z daszkiem chroniącym przed spiekotą. Powiem, że ci wzruszają mnie najbardziej. I stoją ludzie gładcy, miastowi, na których trud fizyczny nie pozostawił swojej pieczęci. Aleksander Kiryluk zauważa na zakończenie, że ludzie w miastach, otoczeni wspomagającą ich techniką, nie zawsze zauważają inny świat, czyli wieś. Choć i ta się zmienia w architekturze, układzie przestrzennym i sposobie uprawy. Coś zyskuje, ale i coś traci. Pewne jej dawne atrybuty znajdują miejsce w muzeach i kwaterach agroturystycznych, ale pewne znikają zupełnie. Zanika słownictwo agrarne. Bardzo proste, jak pisze autor, ale równocześnie obrazowe i bogate w treści. Dla młodych staje się egzotyczne. Na szczęście w książce powszechnie obecne. Opowiadałam i zachęcałam do lektury świeżo wydaną książkę profesora Aleksandra Kiryluka Nowokornino, wieś u źródeł Łoknicy. Książka liczy 320 stron. Jest bogato ilustrowana, jest świetnym dokumentem wsi Nowokornino. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
Radio Ortodoksja.